Wiecie, dwie prawdy są dzisiaj widoczne w tekście, który tutaj czytałem, że on do przestępców był zaliczony i on poniósł grzech za wielu i wstawił się za przestępcami. Jak już czytałem z Księgi Izajasza, 53 rozdział, 9 do 12 wersetu. Dzisiaj jako ludzie możemy mieć marzenia, możemy mieć normalne życie, możemy cieszyć się chrześcijańskim życiem i wierzyć w to, że Bóg będzie odpowiadał na nasze modlitwy właśnie z powodu tego, co uczynił dla nas Syn Boży, z powodu tego, że nie tylko umarł na krzyżu, ale z powodu tego, że i zmartwychwstał. Do przestępców był zaliczony, oznacza, że w nasze miejsce był pomiędzy nimi. Wiecie, przestępcy byli tam na krzyżu i to byli przestępcy Słowa Bożego. Na krzyżu spotkali go przestępcy ludzkich praw, ale wszyscy ludzie, jak powiada Izajasz i list do Rzymian, i Słowo Boże są przestępcami ludzkich praw. Czasami nam jest trudno uznać, że ci dwaj złoczyńcy, którzy byli ukrzyżowani obok niego, są gorsi niż my. Jakoś łatwo nam się tak lekko przyznaje, że no, Jezus umarł tam za nas, ale jeśli za nas, to znaczy, że my pomiędzy nimi mielibyśmy być. Jeśli za mnie, jeśli w moje miejsce, to znaczy, że jestem podobny do tych złoczyńców, którzy tam są i chcę wam powiedzieć o tym dzisiaj, chciałem się dzielić w tym nauczaniu. Przez niego wola Pana się spełni, mówi 10 werset. Otwórzcie jeszcze raz 53 rozdział Księgi Izajasza. I zwróćcie uwagę, już czytałem dzisiaj ten fragment. Ale 10 werset, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdyż złoży swoje życie w ofierze. Ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Chcę wam powiedzieć, wy jesteście dziećmi Bożymi, amen? Wy jesteście tymi, którzy wołają do Boga Ojcze. I Słowo Boże tutaj mówi, że przez niego wola Pana się spełni. A jaka wola Pana jest? Co jest wolą Pana? Jakaż wola Pana miałaby się spełnić przez Pana Jezusa? Obróćcie teraz dalej wasze Biblię na Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, od 12 do 14 wersetu. Tutaj pisze, jaka wola Boża nie jest. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zbłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się udają odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zabłąkały. Tak też, i teraz tutaj pisze, co nie jest wolą Bożą, nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Amen? Taka jest Boża miłość. Nie jest wolą Bożą, aby ktokolwiek z was zginął. A więc jaka jest wola Boża? Oto jaka jest wola Boża, która spełniła się właśnie w osobie Syna Bożego na krzyżu Golgoty i wtedy, gdy przez zmartwychwstanie zwyciężył śmierć. Przerzućcie kartki w waszych Bibliach albo spójrzcie na wyświetlacz. Jana 6 rozdział 39 do 40 wersetu. A to jest wola tego, który mnie posłał. Oto jaka jest wola Boża, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Oto jaka jest wola Boża. Oto czego Bóg chce dzisiaj od nas jako od Kościoła, abyśmy zobaczyli Syna Bożego. Abyśmy nie tylko byli religijni, siedzieli na naszych krzesełkach tutaj z Boże, abyśmy mówili, że my coś tam o Panu Bogu wiemy, ale kto ujrzy tego Syna, abyśmy zobaczyli, kim jest, co dla nas zrobił i co w związku z tym się stało. Żyjemy w czasach, kiedy świat mu bluźni tak, jak bluźnił wtedy, kiedy ludzie bardzo lekkomyślnie podchodzą do tego, co Pan Jezus zrobił dla nich. Ja dziękuję Bogu, że mnie znalazł wiele lat temu, że mogłem się nawrócić i moje życie się zmieniło. Dzisiaj jestem niezadowolony z tego, kim jestem, ale też dziękuję Bogu za to, kim już jestem, bo gdybym pozostał w grzechu, nie wiadomo w ogóle, czy bym był. I to ci powiem, grzech rodzi śmierć, ale Bożą wolą jest, abyś miał życie. Bożą wolą jest, abyś miał życie. Do przestępców był zaliczony. Ja myślę, że chyba najpiękniej opisuje to poniższy fragment Ewangelii, który zaraz się chciałem z wami podzielić. Wiecie, do dzisiaj świat nienawidzi tego prostego cieśli z Nazaretu. Tego przyjaciela ubogich, celników, złoczyńców, do których w końcu został zaliczony. Całe życie mieli do niego pretensje, że przyjaźnił się z celnikami, prostytutkami, jakimiś łobuzami, że nie chciał mieć tego, wiecie, religijnego szczękościsku na twarzy i nie chciał chodzić tak jak faryzeusze. Ale na koniec to on okazał się Synem Bożym i przed nim zegnie się każde kolano. Przed nim kiedyś zegnie się każde kolano. Jedni uklękną, radując się z jego obecności. Inni w trwodze, ale każde kolano się zegnie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza i przeczytajmy fragment Słowa Bożego, który chwilę temu widzieliśmy bardzo obrazowo. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 32 wersetu. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Może w tym miejscu na chwilę się zatrzymam. Po 3 latach służby Pana Jezusa, po 3 latach służby Pana Jezusa nadszedł czas, o którym Jezus wiedział, że to jest Jego czas. Do tego czasu się przygotowywał. Jestem przekonany, że Pan Jezus czytał Księgę Izajasza nie jeden raz, wielokrotnie. I Pan Jezus, kiedy przyszedł, wiedział, po co przyszedł. Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca. I wszyscy znamy, i nie muszę teraz już jakby wracać, znamy historię zdrady, historię procesu, krzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, które dziś świętuje cały świat, a które ma być realnością życia dzieci Bożych każdego dnia. Patrząc na Golgotę, ludzie widzieli, tak jak mówiłem, 3 krzyże. I Bożego Syna tam zaliczonego pomiędzy złoczyńców, pomiędzy przestępców. I dzisiaj, tak jak w czwartek zrobił to brat, który dzielił się słowem, ja chciałbym zwrócić uwagę na Pana Jezusa i na tych dwóch, którzy obok Niego byli i na to, co On uczynił przez to, że za takich jak my, za takich jak oni, za każdego, kto zgiął swoje kolana przed Jezusem i kto powiedział: Panie, ja jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego miłosierdzia, potrzebuję Twojej łaski, bo na tym tak naprawdę to wszystko polega, aby przyjąć ofiarę, która już została złożona. Dziś na nich chciałbym zwrócić uwagę. Czy jako zbór? Wiecie, że kiedy mówimy amen, to mówimy: tak jest, niech tak się stanie. Czy jako zbór możecie powiedzieć amen, kiedy powiem: wszyscy zgrzeszyli? Wszyscy muszą umrzeć. Jest ktoś, kto nie musi? Jest ktoś, kto powie: no, ja się zastanowię? Wszyscy, ciekawe, czy powiecie amen, wszyscy muszą zdecydować o swojej wieczności już tu. Amen. Wszyscy. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy muszą umrzeć i wszyscy muszą zdecydować o swojej wieczności. Wiecie, Biblia niewiele nam mówi o tych dwóch złoczyńcach, których widzieliśmy. Czy o tych dwóch złoczyńcach, o których dokładnie czytamy tutaj w Słowie Bożym. Nie wiemy właściwie, kim byli ci ludzie. Nie ma w encyklopedii żadnego dostępnego życiorysu. Nie ma żadnych dokumentów, które by nam pokazały coś więcej, co tak naprawdę zrobili, o co w tym wszystkim chodziło. Nie wiemy, kto i za co ich sądził, jacy świadkowie przeciwko nim głosili. Wiemy tylko, że sama Biblia, sam Duch Święty w Biblii nazywa ich złoczyńcami. Że dokładnie właśnie tym byli. Wiemy, że prawdopodobnie raczej tak mieli żydowskie pochodzenie. Gdyby w ich papierach było coś takiego jak rubryka, która nazywa się wyznanie, to z tej rubryki dowiedzielibyście, że czekali na Mesjasza, tak jak wszyscy czekali na Mesjasza. Tak jak dzisiaj wszyscy mówią, że są wierzący. Jeśli dziś kogoś spotkacie na ulicy i zapytacie, czy jest wierzący, to bardzo niewielu ludzi powie, że nie jest. Większość, tak, tak, ja jestem wierzący. Wszyscy są teraz wierzący w coś. I gdybyście zajrzeli w ich papiery, gdyby było coś takiego, to pewnie byli ludzie bez żadnych papierów, a jedyne jakie mieli, to były z ich procesu pewnie. Ale gdyby tak zajrzeć, to by się okazało, że byli jednymi z tych, którzy czekali właśnie na Mesjasza. Jak to wtedy wszyscy nominalnie to robili? Prawdopodobnie ze słyszenia, nie wiem, może z ulicznych kazań wiedzieli, co Pan Jezus o sobie twierdzi. Coś tam musieli o nim słyszeć, dlatego że wiadomości o Panu Jezusie rozchodziły się, był osobą, o której w tamtych czasach wiele mówiono. Nigdy nie przypuszczali, że spotkają Go tak blisko. Prawdopodobnie nigdy nie przypuszczali, że będą tak blisko Niego, że tak bezpośrednio będą mogli do Niego przemówić. Jak inni. Studiując uważniej Ewangelię, dowiemy się, że na początku obydwoje z niego kpili, a potem ten jeden już z niego nie kpił. Dlatego, że w jednej z Ewangelii widzimy, że złoczyńcy kpili z Pana Jezusa, ale w innych Ewangeliach czytamy, że jeden kpił, a kiedy drugi się odezwał, to już nie były słowa kpiny, lecz słowa o miłosierdzie, prośbę o miłosierdzie. Nie wiedzieli, że to był ten sam Pan. Być może niewielu w ogóle rozpoznawało i dziś rozpoznaje, kim jest Jezus. Oni nie wiedzieli, że to był ten sam Pan, który wyprowadził kiedyś Lota z Sodomy, który wyprowadził Izraela z niewoli, który prowadził wojska Jozuego, przed którym Jozue z drżeniem upadł na twarz. To był ten sam Bóg, który wielokrotnie się objawiał, wielokrotnie ratował lud, wielokrotnie prowadził lud. Dlaczego teraz Jezus nie chciał uratować samego siebie? Patrząc na ten fragment Słowa Bożego, zadałem sobie pytanie, dlaczego Jezus nie ratował siebie? Przecież mógł. Przecież my ludzie XXI wieku przyzwyczajeni do supermenów. Nam by wystarczyło, no, że już prawie go przybili, ale teraz powinno być fanfary i pokonuje wrogów, bo nasz rozum tak funkcjonuje. Ale Jezus nie chciał ratować samego siebie, dlatego że jest wielka prawda, głębina Słowa Bożego, że ratując tylko siebie, nigdy nie ratuje się innych. A tutaj było coś dużo więcej niż tylko ratunek dla innych. Było odkupienie i wieczność dla innych. Czy Jezus nie miał mocy? Chcę wam powiedzieć, miał dość mocy, miał wszelką moc na niebie i na ziemi, jaka byłaby mu potrzebna. Miał dość mocy, żeby jedną myślą w 30 ułamków sekundy zetrzeć wszystkie legiony Imperium Rzymskiego i zamienić je, nie wiem, w zielony dym. W cokolwiek, w mgłę, która by się rozwiała. Miał dość mocy, żeby zejść z krzyża. Czy w jakiś sposób ktoś powie, może cudownie nie odczuwał bólu? Nie. Jezus czuł wszelki ból i mękę, czuł każdą ranę i każdego gwoździa. Dlatego, że to był Syn Człowieczy. Dlatego, że Jezus nie był jakimś duchem, który sobie chodził po ziemi. On był człowiekiem i On był Bogiem. Nie ratował siebie, gdyż przyszedł, aby odnaleźć i zbawić każdego, kto się zgubił w tej liczbie ciebie i mnie tutaj zgromadzonych. Przyszedł, aby odnaleźć ciebie i mnie. I nie szukał swego, ale szukał waszego. Nie poszedł za swoim, ale poszedł za tym, co jest nasze, za naszą wiecznością. Bez przelania krwi nie byłoby szansy na odkupienie i nie byłoby żadnego odkupienia. Jeżeli świat kiedykolwiek miał doświadczyć zbawienia, to Syn Boży musiał umrzeć na Golgocie. Patrząc od samego początku na dzieje ludzkości w Biblii, widzimy, że i na relacje ludzi z Bogiem, widzimy, że Bóg ustanowił ofiary za grzech, że ludzkie grzechy były takie, że właściwie od początku, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, od samego początku grzech oznaczał, że podkładało się jakieś życie. Niektórzy bardziej spostrzegawczy, którzy czytają Biblię, zauważą, że Pan Bóg, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, upadli w grzech, kiedy odczuwali wstyd, co zrobił, ubrał ich. A w co ich ubrał? Gdzieś na uboczu, gdzieś w krzakach, gdzieś z boku przelała się krew. Ubrał ich w skóry zwierząt, a skóry zwierząt, jak wiecie, nie wisiały gdzieś na wieszaku. Skąd je trzeba było wziąć? Grzech od początku sprawiał, że lała się krew. Potem Bóg wyznaczył ofiary. I kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, widzimy o ofiarach za grzechy. Widzimy, jak ludzie kładli na baranka całą swoją winę. I baranek niósł to wszystko na sobie. Dlatego, że Bóg jest święty, a my nie jesteśmy święci. I to była przepaść, której nie dało się w żaden sposób przejść. Święty Bóg i cokolwiek my, czym to, czym jesteśmy, a pomiędzy tym przepaść nie do przejścia. Nie mieliśmy żadnej szansy, aby przerzucić nad nią most, nad tą przepaścią. To musiałby ktoś niezwykły, ktoś, kto może uchwycić się jednego i drugiego brzegu tej przepaści. Ktoś, kto może trzymać ten ludzki brzeg przepaści pełny naszych błędów, wad, pomyłek, korupcji ludzkiej, pełny tego, czym jest człowiek, a przy tym ostać się i ktoś, kto mógł trzymać ten Boży brzeg tej przepaści, gdzie nic, co święte, dotykać się nie mogło. To musiał być ktoś wyjątkowy i to był właśnie Pan Jezus. Chwała Jezusowi za to. Chwała Bogu za to. I kto miał być właśnie ktoś taki jak Jezus, bez grzechu, dobrowolnie dający swe życie jako ofiarę doskonałą. Jego życie nie zostało zabrane. On swoje życie położył. Jego życie nie mógł wziąć siłą ani Cezar, ani Herod, ani nikt. Nie było takiej siły. Piłat nie mógł nikomu rozkazać, gdyby on swojego życia nie położył i nie oddał. Jeśli wielu z nas dzisiaj, myśląc o krzyżu, patrząc na krzyż, dziękując Bogu za zmartwychwstanie i za zwycięstwo, myśli, jestem niegodny, to coś ci powiem, masz rację. Myślę to samo o sobie. Jestem niegodny. Staliśmy się godni, by przyjść do Boga tylko przez Jego Syna, nie inaczej. To tylko ten most sprawił, że w ogóle możemy powiedzieć, że można przejść na drugą stronę, bo nie ma innego przejścia. Patrzę na ten krzyż, a dokładniej patrzę na dwa krzyże obok. Bo to, co dzieje się na tym środkowym, to wiem. Wiem, że Syn Boży za moje grzechy. Wiem, że tak jak już powiedzieliśmy, to nasze miejsce, miejsce, gdzie nasze życie się dokonuje. Czego mogę się nauczyć, sobie pomyślałem. Czego mogę się nauczyć, patrząc na ten krzyż i tych dwóch ludzi ukrzyżowanych obok Pana Jezusa? Czego możecie się od nich nauczyć? Jaka jest dzisiejsza lekcja, kiedy wyjdę z tego nabożeństwa? Ludzie spytają, a może w domu ktoś zapyta, co myślisz o dzisiejszym nabożeństwie? Chciałbym, abyście mogli odpowiedzieć, czegoś się dzisiaj nauczyłem. Czego się mogę nauczyć? Wiecie, co jest dla mnie największą lekcją? Kiedy patrzę na jednego z tych złoczyńców, który mówi, że ja za swoje winy tam jestem i który zaczyna pokutować i prosić Jezusa, mówi, ja tutaj jestem, bo tu jest moje miejsce. Tak miało być. To jedno z największych lekcji, jaką uczę się od tego człowieka, jest to, co może dzisiaj być dla ciebie największą prawdą. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do Jezusa. Słyszycie? Nigdy, kimkolwiek dziś tutaj jesteś, cokolwiek stało się w twoim życiu, jakiekolwiek rzeczy obciążają, może nawet nie możesz się przyznać, bo ludzie przecież myślą, że jesteś już tyle lat chrześcijaninem, a może właśnie nikogo już nie udajesz, może jesteś tu po raz pierwszy, a może po raz setny. Jest wielka prawda, której się uczę, patrząc na to, co tam się dzieje. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić, żeby przyjść, żeby uchwycić się Jezusa, żeby się do Niego zwrócić i do Niego zawołać. To jest najbardziej niesamowita prośba w Biblii. I rzekł: Jezu. Ludzie lekko czasem używają słowa Jezu, zauważyliście? On go nie używał lekko. Każdy oddech, każda cząsteczka powietrza na krzyżu to jest ból i to jest walka o tlen. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Wspomnij na mnie. I Jezus mu nie odpowiedział: słuchaj, już za późno. Trzeba było chodzić całe życie do synagogi. Nie. On tam, gdzie był, takim, jakim był, w takich okolicznościach, w jakich się znajdował, przyznał się do Jezusa, wyznał Jezusa i wierzył, że to nie koniec. Mówiąc: wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz tam, wyznawał swoim sercem, że Jezus dokądś idzie. To nie był uczony teolog, on może nie potrafił wam wyjaśnić, ale wiedział, że to, gdzie jest teraz, to jeszcze nie jest koniec. Że to jest brama, przez którą przechodzi. Wiedział, że jest królestwo, do którego ten obok niego idzie. Uwierzył jego słowom i powiedział: Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I wygrał bitwę o swoją duszę. Wygrał ją w wielkim stylu na samym końcu. I zwyciężył w Jezusie Chrystusie. Człowiek, który zwyciężył w Jezusie Chrystusie, którego do dziś historia nazwie złoczyńcą. Ale on zwyciężył. Aż trudno, wiecie, sobie wyobrazić tą scenę. Oskarżony złoczyńca prosi jedynego prawdziwego prawodawcę i Pana o życie wieczne. Jedynego, który wszystkie inne sądy są już pod nim. Żaden inny sąd nie może zmienić jego wyroku i on prosi jego o życie wieczne. Jak ktoś ma wyobraźnię, to sobie może wyobrazić, co było potem. Potem, poza ramami ziemskiej codzienności, ja sobie wyobrażam, jak oni weszli, co zobaczył złoczyńca, kiedy już umarł, kiedy jego serce na krzyżu stanęło i tych parę słów okazało się taką prawdą i taką chwałą i taką nagrodą, że nikt sobie nie mógł zobaczyć. Mogę sobie wyobrazić, jak zobaczył tam po drugiej stronie Jezusa i zobaczył, kim Jezus jest naprawdę. Zobaczył, co się dzieje. Ja nie wiem, brakuje mi wyobraźni, wiedzy i słów. Ten, który miał iść do piekła, idzie do nieba. A my nie możemy tego pojąć. I ludzie dalej układają swoje inteligentne puzzle. Dalej się zastanawiają, no dobrze, ale... Ten, który miał pójść do piekła, poszedł do nieba. A my możemy zostać z naszymi mądrościami tutaj. Stoimy z tymi swoimi mądrościami. Nic się nam jakoś w tych naszych puzzlach nie układa. Jak to się stało? O co tutaj chodzi? O nasz Panie Boże. Czego nas chcesz dzisiaj nauczyć? Co nam chcesz dzisiaj pokazać? Panie Boże, ten facet się nawet przed jedzeniem nie modlił. Ten facet nie miał żadnego życia religijnego. Nie zrobił nic, aby zasłużyć na łaskę od swoich przewinień. Wręcz przeciwnie, Panie Boże. Nikt nie zmieni wypowiedzianych słów, jeśli władca je wypowie. Jeszcze dziś będziesz ze mną. W latach 60. do jednego z luksusowych supermarketów w Nowym Jorku, właściwie domów handlowych luksusowych w Nowym Jorku, włamało się w nocy dwóch ludzi. Niepostrzeżenie weszli i zanim przyszedł świt, wyszli. Nic nie zginęło. Niczego nie ukradziono. Byli nasłani przez konkurencję. Całą noc pracowali i popodmieniali ceny. Pozmieniali po prostu ceny na produktach. Około 4 godziny po otwarciu supermarketu odkryli, że aparat fotograficzny warty $350 sprzedają po 4,50. I odkryli różne inne rzeczy. Pozmieniały się wartości przedmiotów. Mniej więcej to jest to, co na ziemi się stało, kiedy złoczyńca zwrócił się do Pana Jezusa. Diabeł nie mógł tego zatrzymać. I nic nie mogło tego zatrzymać, żadne zło. Coś podobnego Pan Jezus czyni z naszym życiem. Jezus zmienia naszą wartość. Nie wiem, jaka jest Twoja wartość. Może o jednym z Was ludzie powiedzą kłamca, o innym powiedzą ćpun, o innym powiedzą awanturnik. Jeszcze o kimś z Was ludzie mówią nerwus. O innym z was mówią rozwodnik, o jeszcze kimś z was mówią palacz, o jeszcze kimś z was mówią wariat. Nie wiem, co mówią o mnie, co mówią o tobie. Wiem jedno, Syn Boży zmienia wartość twojego życia. Jesteś dziecko Boże, jeśli przyszedłeś do Boga. I zmienia się to, jak nazywacie wieczność. Jeśli ktoś był nic nie wart, to właśnie ten złoczyńca był nic nie wart. Jeśli ktoś zasłużył na śmierć, no to któż bardziej niż on? Jeśli jakiś człowiek całkiem w życiu się pogubił i zmarnował młodość i wszystko, i zmarnował swoje życie, to to właśnie był ten facet. Jeśli jest jakaś lista, to on był na początku tej listy. Bardziej nie można sobie życia poglądać niż on. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, bo do mnie się zwróciłeś, bo do mnie przyszedłeś, bo ja jestem droga, prawda i życie, ja jestem twoim Zbawicielem. Twojej wartości nie określają twoje sukcesy, stan posiadania, to z jakim nałogiem, z jakim grzechem, z jakim ciężarem dzisiaj przyszedłeś i z czym się borykasz. Jeżeli zwrócisz się do Jezusa, to nauczyłem się dzisiaj z tego fragmentu Słowa Bożego, że jeszcze dziś Jezus odpowie, że jeszcze dziś będziesz Jego, że jeszcze dziś się wszystko zmienia, że ta Ewangelia działa. Może jedyne, co wiedział o Mesjaszu, to było to, co właśnie widział. Nie wiem, co wiedział o Panu Jezusie. Mogę sobie wyobrazić, co widział, kiedy patrzył obok na tego, który był obok Niego ukrzyżowany, zbity, skatowany, przybity do krzyża kaznodzieja, który mówił, że może świątynię w 3 dni odbudować, i śmiali się z Niego tam na dole, który mówił różne ważne rzeczy. Jego twarz była zalana krwią, Jego kości były widoczne przez pociętą skórę, a płuca walczyły o każdy haust powietrza. Nie wiem, co wiedział o Mesjaszu. Wiecie, co zobaczyłem, patrząc na tych dwóch? Patrząc na złoczyńcę i Zbawiciela, jak rozmawiają, zobaczyłem, że ten facet jeszcze nigdy, nigdy w życiu nie był w lepszym towarzystwie niż był wtedy. Nie wiem, gdzie całe życie chodził. Podejrzewam, że nie był częstym gościem w synagodze. Podejrzewam, że jeśli się cieszył, to cieszył się z złych rzeczy i przebywał w złym towarzystwie, ale tamtego dnia na Golgocie nigdy nie był w lepszym towarzystwie. Kiedy zwrócił się do Jezusa, to wiecie, to tak jakby jego serce mówiło. To tak jak gdyby w głębi sercu zaczął mówić, czy mogę być z tobą tam, gdzie pójdziesz dalej, Królu? Czy będziesz o mnie pamiętał? Czy zabierzesz mnie z sobą? Jemu Jezus nie musiał odpowiadać, idź sprzedaj to, co masz. Albo idź, bo on już nic nie mógł zrobić. W jego życiu było tylko zło i żadnej szansy naprawienia tego zła oprócz wyznania go. Królu, czy jeszcze mogę z tobą iść? Tak jak gdyby pytało jego serce. Czy to, czym dzisiaj jestem, czy ten cały ciężar, który był w moim życiu, czy cała moja przeszłość, czy ja mogę za tobą iść? Jeszcze dziś będziesz tam, gdzie ja idę. Jeszcze dziś pójdziesz ze mną. Jeszcze dziś pójdziemy w innej rzeczywistości. Możesz ze mną iść. Tak luźno tłumacząc. Możesz ze mną iść. Dlaczego? Dlaczego Pan Jezus to zrobił? Wiecie, kiedy czytam o, nie wiem, o Samarytance, no rozumiem. Wróciła, powiedziała innych, to miało sens. Kiedy czytam o Zacheuszu, to ta nasza ludzka przeszkoda, którą my nazywamy ludzką mądrością, mówi, no Zacheuszem też rozumiem, miał pieniądze, mógł być wpływowy. Przede wszystkim Zacheusz mógł oddać to, co zabrał. Mógł naprawić swoje zło, a więc rozumiemy, dlaczego go Pan Jezus przyjął w jakiś sposób. Posłuchajcie jednej z największych prawd tego kazania, jaką chcę się z wami dziś podzielić. Prawdy, która wiem, że ją macie w sercu, ale chcę ją wypowiedzieć. Miłość Jezusa do twojej osoby nie zależy od tego, co możesz jeszcze zrobić. Amen. Nieważne, co możesz jeszcze zrobić. Może już nic nie możesz zrobić. Może nawet nie wiesz, że nie wyjdziesz dzisiaj, bo twoje serce stanie, zanim dojdziesz na dół. Miłość Syna Bożego do twojej osoby nie zależy od tego, co możesz zrobić. Nie możesz zrobić nic, jeśli chodzi o miłość Bożą. Wszystko zostało zrobione. Nic nie możesz zrobić. To nie ma znaczenia. W oczach króla jesteś, a to, że jesteś, się liczy i to, co twoje serce do niego mówi, się liczy. Nie musisz szczególnie wyglądać, nie musisz mieć jakiś zasług, dlatego nie muszę sobie przypinać jakiś belek, nie muszę mówić Januszowi jeszcze 5 kazań i będziesz miał kolejną belkę, będziesz ważniejszy dla Pana Boga. Nie możemy zrobić już nic. W sprawie tego, żebyś nie poszedł do piekła, nie możesz zrobić już nic, oprócz tego, że zaufasz Jezusowi. On zrobił wszystko. Stoisz, jesteś, patrzysz, Jezus cię widzi i to wystarczy. To nazywa się wiara. Całe twoje myśli, całe twoje serce, twoje usta, to czym jesteś, wyznaję, Jezus jest Panem. Jezus mnie kupił. Jezus to zrobił, a ja jestem Jezusa. Amen. Nie możesz do nikąd pójść. Powiesz, jestem już tyle lat chrześcijaninem. Wstyd mi za moje życie, bo wierzę już wiele lat. Coś ci powiem. I nie wiem, czy tu jest jakiś szczery, wierzący człowiek, który by tego nie przyznał. Każdemu z nas czasami wstyd za nasze życie, prawda? Każdemu z nas czasami wolimy, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Wiecie, kiedy upadasz? Jeśli upadasz, jeśli dzisiaj czujesz, że jesteś kimś, kto upadł, to nie musisz czekać, aż w jakiś sposób czas uleczy rany, bo my mamy jeszcze większego lekarza niż czas. Lekarza, który nie rzuca w zapomnienie, ale który prawdziwie leczy i odrzuca jak cud od zachodu słońca. Nie musisz zostać pożarty przez smutek do końca, aż już nie będziesz miał nic do stracenia. Nie musisz być doskonały albo chociaż trochę dobry się stać, zanim król cię zaakceptuje. Nie musisz się najpierw pławić w winie, wstydzie, oskarżeniach i dopiero po 3 miesiącach od cierpienia wolno przyjść do Pana Jezusa. Możesz przyjść do Niego dziś. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Duch Święty kieruje do naszych serc słowa. Nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia. Kimkolwiek jesteś. Czy jesteś diakonem tego zboru, kaznodzieją tego zboru? Czy chodzisz do niego 20 lat, 5 lat, tydzień? Jesteś tu gościem? Jesteś tu jeden raz i właśnie sobie obiecałeś, że więcej tu nie przyjdziesz? Kimkolwiek jesteś, możesz przyjść do Jezusa. Możesz przyjść do Jezusa. Dziś, teraz, tak jaki jesteś. Twoja wartość, którą widzi Bóg, jest czymś, z czym się urodziłeś i pochodzi od Boga, a twoją wartością jest dusza, za którą umarł twój Zbawiciel, twoje życie wieczne. Reszta twoich wartości dla Boga nie ma znaczenia. Dla Boga nie jesteś warty tyle, ile jest warte twoje mieszkanie, dom, samochód, praca, wykształcenie, czy oszczędności, albo długi. Dla Boga jesteś warty, boś się urodził. I Bóg cię kocha tak, jakim jesteś. I to jest jedna z największych prawd Biblii, którą religia i diabeł próbują zabrać ludziom. Jeśli jest zło w naszym życiu, doświadczamy bólu, ale nie musimy w tym trwać. Można uciekać do Pana, nie czekając na nic, nie ma żadnych wymagań. Jedyne wymaganie, jakie jest, jak człowiek upadł, to żeby uciekał z tym do Boga i mu o tym powiedział. Zbawienie nie przychodzi przez to, że jestem członkiem czegoś, nie wiem, tego zboru jestem członkiem i dlatego właśnie jestem zbawiony. Nie przychodzi przez bycie działaczem lub bycie sympatykiem Kościoła. Druga lekcja, której się uczę z tego miejsca, posłuchajcie, też jest ważna, bo być może będzie dotyczyła życia niektórych z nas. Druga lekcja, której się uczę, patrząc na 2 krzyże i krzyż pośrodku, patrząc na 2 złoczyńców i Pana Jezusa, pierwszą lekcją było to, że nigdy nie jest za późno, aby zwrócić się do Jezusa. Amen? Druga lekcja to 2 złoczyńca. Też jest lekcją. Uczy mnie, że można iść do piekła, można zostać potępionym i zmarnować swoje życie, będąc zaraz obok Pana Jezusa. Będąc bardzo blisko, będąc prawie, że obok Chrystusa, nawet na krzyżu. Szok. Szok. Można być tak blisko, że ludzie będą widzieć, że jest blisko. Możesz być pokropiony jako dziecko wodą, możesz być ochrzczony. krzyżować siebie chodzeniem do kościółka, recytować wersety, zapalać świeczki, być członkiem takiej czy innej denominacji, przeczytać albo nauczyć się Biblii na pamięć i wylądować z hukiem w piekle na koniec swojego życia. To jest to, czego się też tutaj uczę. Zbawienie nie jest z bycia blisko religijnych ludzi czy zdarzeń. Zbawienie jest z łaski, przez wiarę w Syna Bożego Jezusa. Jest tak czy nie? Niektórzy z nas powinni odstąpić od religii i wracać do relacji z Chrystusem. O, jacy my jesteśmy kościółkowi czasami. Taki kościółek, takie nabożeństwo. Pamiętamy tamten rok Wielkanoc i siamten rok Wielkanoc. I taka impreza, siaka impreza, taka konferencja. A życie jak było w szambie, tak siedzi w szambie. Można wylądować z hukiem i być potępionym, będąc zaraz blisko Jezusa. A więc pierwsza lekcja była, że nigdy nie jest za późno. Kimkolwiek jesteś, możesz przyjść do Jezusa. Druga lekcja brzmi, to, że jesteś i robisz coś w kościele i jesteś religijny, może się okazać, że ci w ogóle nic nie pomogło. Można wisieć na krzyżu obok Jezusa i nie być chrześcijaninem i nie być Jego naśladowcą. To jest to, czego się tutaj uczę. Jedną z tragedii tej historii jest to, że ten złoczyńca nawet nie był zainteresowany. On się po prostu jeszcze śmiał, jeszcze kpił. List do Rzymian, 3:23 powiadają, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy znaczy wszyscy. Oznacza, że wszyscy potrzebujemy zbawienia. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nikt nie jest jakiś wyjątkowy. Wszyscy potrzebujemy zbawienia. Wiecie, posłuchajcie mnie teraz uważnie. Wiecie, jaka jest różnica między tymi dwoma złoczyńcami? Różnica między tymi złoczyńcami jest taka, ja bym ją nazwał decyzja i nic więcej. To jest różnica między nimi. Decyzja. Nie było między nimi żadnej różnicy. Biblia nie mówi, że ukrzyżowano razem z nich dwóch złoczyńców. Jeden był lepszy, drugi był gorszy. Biblia nie mówi, że ukrzyżowano dwóch złoczyńców. Jeden robił dużo złego, a drugi ciut mniej. Dwóch złoczyńców, takich samych. Różnica jedna, decyzja. Podjęli decyzję, że ja tak dalej nie chcę żyć, albo ja tak dalej chcę żyć, a w ich wypadku umierać. Pamiętaj, zwlekanie z podjęciem decyzji to też jest decyzja. Jeśli siedzisz tutaj dzisiaj, twoje życie jest może związane nałogiem, pornografią, innym rodzajem brudu, depresją i mówisz sobie, no przemyślę, co mówi ten kaznodzieja. Wiesz, ja jestem za głupi, żebyś moje słowa musiał traktować poważnie, ale Słowo Boże mówi, żebyś nie zatwardzał swojego serca. Biblię traktuj poważnie. Różnica między dwoma złoczyńcami była taka, nazywała się decyzja. Brak podjęcia decyzji też jest decyzją. Możesz tu dziś siedzieć. Jeśli nie chcesz podjąć decyzji, to właśnie podjąłeś decyzję, że nie zrobisz nic. Karą za grzech jest śmierć. Nie musisz być w grzechu przecież. Nie musisz. Dlaczego mamy go wybierać, skoro nie musimy? Rzymian, 10:9-11. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem z sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. To jest to, co mówi Biblia. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I ta scena na Golgocie jasno nam to pokazuje. Zapłata za grzech to śmierć. Śmierć grzesznika. Doświadcza jej podwójnie w ciele i doświadczy jej jeszcze w inny sposób, w piekle. Ta druga śmierć nie ma jakby końca. Jest wiecznym doświadczaniem martwoty, braku Bożej obecności. Zapłata za grzech to śmierć. Śmierć zbawcy. On nie znał grzechu, ale Słowo Boże mówi, nasze grzechy ciążyły na nim, nasze niegodziwości na nim ciążyły. On umarł tamtego dnia, ale już nigdy więcej nie umrze. On przyjdzie w chwale i możesz twoje życie do niego należeć. Podejmij decyzję. Zastanów się, czy chcesz zostać z tym, czym chodzisz całe twoje życie. Czy niektórzy z nas nie są już zmęczeni ciągłymi awanturami, depresjami, wracaniem do tego samego grzechu, bycie związanym tym samym grzechem. Czy nie masz już dość? Podejmij decyzję i wyznaj swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Uwierz w swoim sercu, albo inaczej podejmij decyzję, że idziesz za Jezusem, więcej tam nie wracasz, że Bóg zbudził Go z martwych, a będziesz zbawiony. Wiecie co? Wszyscy musimy umrzeć. Zgadzacie się? Wszyscy. Umieramy od dnia narodzin. Odkąd się człowiek urodził, każdego dnia jest bliżej śmierci. Najpierw tak do 30 tego nie widać, a potem już widać. Coraz bardziej. Ktoś nie wierzy, niech sobie obejrzy swój album. Zobacz, jak wyglądałeś, jak miałeś 5 lat, 10 lat. Potem miałeś 20 lat i to był okres, kiedy tak już będę zawsze wyglądał. Potem 30. I to jest ten moment, kiedy mówimy, ty, czas leci. Potem 40. 50. Czas leci. Każdy człowiek musi umrzeć. Wiecie, nawet jeśli nam dobrze wychodzą badania i doktor uspokaja i mówi, wie pan, w pana wypadku badania są bardzo dobre, i tak każdy człowiek musi umrzeć. Wiecie, do czego zmierzam? Możesz mieć dobre badania albo złe, ale i tak każdy człowiek musi co? Umrzeć. Dlatego uważam, że największym cudem życia nie jest uzdrowienie, tylko zbawienie. Bo czy masz dobre badania, czy złe, czyś zdrów, czyś chory, każdy człowiek pewnego dnia ma wyznaczoną datę, kiedy w końcu i zdrowia nie starczy, i sił, i lata przeminą. Największym cudem życia, jaki ci się może przydarzyć, jest twoje zbawienie. Uzdrowienie. Nawet bardzo dramatyczne, nawet takie z raka. Chwała Bogu za uzdrowienia, jestem za. Chcesz doświadczać uzdrowień, chcesz, żeby się działy, ale każde uzdrowienie jest tak naprawdę tylko tymczasowe. Zbawienie duszy jest czymś, co już ma do czynienia nie z tymczasowością, ale z wiecznością. Jeśli z drżeniem je sprawujemy, to wprowadzi nas w chwalebną wieczność z Panem Jezusem. Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Wiemy o tym, powtarzamy to często. Zbawienie oznacza, że wszystko jest z łaski, nic z uczynków. Wiecie co? Ten złoczyńca nawet modlitwy nie powtórzył. Jezus mu nie powiedział, powtarzaj teraz za mną. Tam nie było do tego miejsca. Tam nie było na to czasu. Ból był jak tak mocny i tak potężny, że nie było czasu na takie zabawy. Wiecie, fajnie jest powtarzać po kimś modlitwę. Ja nie chcę tego podważać. Nie raz jeszcze w tym zborze wstaniemy i ja będę coś mówił i poproszę, powtórzcie tę modlitwę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, jaki jest stan naszego serca, bo samo powtórzenie modlitwy niestety, ale niczego nie zmienia. A jeśli stan twojego serca jest taki, jak trzeba, to choćbyś był niemy, będziesz zbawiony, bo Bóg widzi, o czym krzyczy twoja dusza. Bóg widzi, co krzyczy całe twoje jestestwo. Jezu, wspomnij na mnie. Ja nie wiem, jak pośród tego huku Pan Jezus usłyszał tego człowieka z krzyża, ale wiem jedno, gdyby tamtemu brakło już tchu i wołałby bez słów, i tak by go Syn Boży usłyszał. Bo to jest coś głębiej niż tylko słowa. Złoczyńca nie powtarzał modlitwy. Wiecie, ja myślę, że to może nawet był taki pierwszy człowiek, który się tak nawrócił, jak my to mówimy, na łożu śmierci. Tak jakby w ostatniej chwili. Jego życie nie znało nic oprócz grzechu, a jego śmierć spotkała łaskę. Pomyślcie. Całe jego życie to było jedno wielkie zło, a jego śmierć dopiero okazało, dopiero kiedy prawie, że ciemność śmierci go przykryła, zobaczył coś dobrego. Wiecie, religia próbuje zbadać ludzi z uczynków albo za pieniądze, albo za coś, co muszą zrobić, Ale Pan Jezus zbawia za darmo i nie tylko zbawia, ale czyni dziedzicem łaski Bożej. Dziedziczysz za nic za darmo z łaski Bożej. Ta opowieść uczy mnie jeszcze trzeciej lekcji. Pierwszą było to, że patrzyliśmy na dobrego, jeśli można powiedzieć, dobrego zbója, dobrego złoczyńcę, nie wiem jak to powiedzieć. Widzicie, łaska Boża sprawia, że logika się gubi. Patrzyliśmy na dobrego złoczyńcę i że Jezus może cię zbawić, że nigdy nie jest za późno, aby wracać do Jezusa. Drugą lekcją było to, że można być obok Pana Jezusa, bardzo blisko Jego spraw i tego, co się dzieje, i można wylądować w piekle. Trzecia lekcja. Ta opowieść uczy mnie, jak szybko Bóg chce wybaczyć i nie chce się gniewać. Mu nie chce trwać w gniewie wobec twojego czy mojego życia. On usłyszał tego złoczyńcę pośrodku cierpienia. Dlaczego miałby nie usłyszeć ciebie jako król królów? Jego usłyszał jako sponiewierany. Dlaczego ciebie nie miałby usłyszeć jako wywyższony dzisiaj? Usłyszy cię. Kończąc powoli mój wykład. Każdy z nas jest jednym z dwóch złoczyńców. Wszyscy co? Zgrzeszyli. Każdy z nas jest jednym z dwóch złoczyńców. Każdy z nas tu i wszędzie, gdziekolwiek jest, jest jednym z dwóch i tylko dwóch istniejących rodzajów grzeszników, bo nie ma innych. Są dwa rodzaje grzeszników. Obmyci i nieobmyci. Zbawieni i ci, którzy odrzucili. Każdy z nas będzie jednym z tych dwóch rodzajów grzeszników. Albo wołamy do Pana Jezusa, by nas zbawił i wspomniał na nasze życie, gdy tam dojdziemy, albo umieramy w naszych grzechach i cierpieniu. Nie ma trzeciego rodzaju grzeszników. Rodzaj człowieka, który słyszy Ewangelię i cały czas ją odrzuca, jest rodzajem kpiarza, który mówi, jak mi pokażesz, że coś możesz, albo że jesteś, to może cię posłucham. Nie ma problemu. Kimkolwiek dziś jesteś, wielu was tu dziś siedzi, jedni z was chodzą tu często, inni nie, nie ma znaczenia, kimkolwiek jesteś. Jeśli pójdziesz stąd i twoje życie w ogóle nic się nie zmieni, to wybierasz drogę, wybierasz decyzję na nie. Ale jeżeli pójdziesz stąd, to skądkolwiek przyszedłeś, jeśli wrócisz tam, skąd przyszedłeś dzisiaj, choćbyśmy się mieli nigdy nie zobaczyć, jeżeli wybierzesz dzisiaj, Jezu, wspomnij na mnie, kiedy tam dojdę, zmień moje życie już dzisiaj, to wybrałeś tak. I pokażcie mi jakiś inny rodzaj wyboru. Nie ma. Są dwa rodzaje grzeszników i dwa rodzaje wyborów. Albo tam dojdziemy z Nim, albo bez Niego. Wiecie, kiedy czasami się rozmawia z ludźmi, kiedyś mi jeden człowiek, tak rozmawialiśmy, jak to z ludźmi przy stole, on mówi, a ja tam nie wierzę w te gadki. Ja mówię, jestem ateista. Ja bym powiedział w ten sposób. Co jeśli ja mam rację, a ty się mylisz? Bo jeśli ty masz rację, a ja się mylę, no to co straciłem? Żyłem dobrym życiem. Cieszyłem się Bogiem. Kochałem moją żonę i dzieci. Miałem przyjaciół. I odchodzę, a moje życie miało sens. Ale jeżeli ja mam rację, a ty się mylisz, to marnujesz wszelką szansę. Niektórzy chcą, żeby Bóg stał się dla nich zbyt widoczny, zapominają, że zbawienie jest z wiary, a nie z widzenia. Niektórzy nie mają odwagi, wiecie, latać samolotem na przykład. Ja słyszałem o ludziach, którzy... W Ameryce spotkałem jednego, któremu mówię, weź... Przyleć kiedyś, mówię, z twoim pastorem, jak będzie na usługę leciał do nas. A on mówi, nigdy bym nie wsiadł do samolotu. Ale nie boi się ućpać tak co 3 miesiące. Tego się nie boi. Także aż pastor już nie wiedział, co z nim robić. I tak co 2-3 miesiące facet idzie i ćpa. W końcu wjechał naćpany w ludzi na przystanku. Ja mówię, weź przyjedź z pastorem, zobaczysz kościół w Polsce. Pozbieraj się, zostaw grzech. O, nie miałbym odwagi latać. Mają ludzie odwagę robić inne rzeczy, nie mają odwagi latać. Jezus jest ciągle odpowiedzią. Ludzie muszą wybrać, czy chcą pójść po prawicy, czy po lewicy. Wszyscy zgrzeszyli, amen? Wszyscy muszą umrzeć. Ale nie wszyscy będą po prawicy albo po lewicy. Każdy musi wybrać. Nie wszyscy pójdą do piekła i nie wszyscy pójdą do nieba. Wszyscy muszą zdecydować. Najlepszy z nas na tej sali. Nie będę się licytował, kto tu jest najlepszy. Na pewno nie ja. Ale najlepszy z nas, najczystszy na tej sali zasługuje na niebo tak, jak ten złoczyńca zasługuje. Bo nasze zbawienie jest z tego, że wołamy do Jezusa, a nie z czegokolwiek innego. Wiecie, co wzbudza mój uśmiech, jak sobie pomyślę, jacy ludzie będą chodzić po ulicach ze złota. Jakie biedaki, tępaki niektórzy. Ani do wody bieżącej nie miało, ani samochodu, ani może czytać i pisać nie umiało, ale gdzieś w krzakach powiedziało: Panie Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. I będzie w niebie. Mogę się też uśmiechać, jak sobie pomyślę, jak będzie wyglądał pierwszy dzień w piekle. Będą wertować greckie słowniki. No momencik, ale przecież to znaczenie tu Chrystus miało inne, no. Momencik. Jeśli swoimi ustami wyznasz, w sercu uwierzysz, do tego nie trzeba niczego więcej, nieważne kim jesteś. Tamtego dnia, kiedy patrzę na wzgórze zwane trupią czaszką, widzę tylko jednego szczęśliwego człowieka i to wcale nie w najwygodniejszym miejscu. Widzę tego jednego, któremu Jezus powiedział jeszcze dziś. Zobacz, tylko jeden szczęśliwy człowiek na całym tym wzgórzu wtedy stał. Wszyscy inni albo się bali, albo drżeli, albo zasłaniali się kpiniami, a tam był jeden szczęśliwy. Wiecie, pierwszy raz w życiu ten złoczyńca wiedział, co to znaczy mieć nadzieję, bo jeszcze nigdy do tej pory nie miał nadziei. Pierwszy raz w życiu szedł gdzieś z sensem. Pierwszy raz w życiu zmierzał dokądś, żeby nie uczynić czegoś złego. Pierwszy raz w życiu nie szedł się upić, nie szedł pożyczyć napicie, nie szedł kogoś okraść, nie szedł powiedzieć komuś coś złego, ale pierwszy raz w życiu szedł za Jezusem, aby doświadczyć coś dobrego, co już nie będzie miało końca. Pierwszy raz w życiu szedł gdzieś, gdzie Bóg mówił: cieszę się, że nareszcie tam idziesz. Bo do tej pory Bóg mu nie mógł powiedzieć, że się cieszy z tego, gdzie chodzi. Czy nie możesz doczekać się, kiedy zobaczymy Pana Jezusa? Amen. Pomyślcie, pewnego dnia rozwieje się zasłona śmierci i zobaczymy Go twarzą w twarz. Nie zmarnuj tej szansy. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do Jezusa. To była pierwsza lekcja. I druga z tych najważniejszych dwóch rzeczy, o których dziś mówiłem. Można stracić wszystko, będąc bardzo blisko. To, że jesteś z wieloma wierzącymi, że śpiewasz pieśni, wcale nie oznacza, że żyjesz, chodzisz i jesteś tym, czym Bóg chce, jesteś w woli Bożej i jesteś zbawiony. Czy jest na tej sali ktoś, kogo serce zostało dzisiaj poruszone i wie, że nie w porządku jest jego życie z Bogiem i chce tu dzisiaj wyjść i bez pytania o co, chce po prostu zawrócić ze swojej drogi, niech podniesie rękę, poproszę go do przodu, żeby się przedmodlić. Czy jest ktoś tak?